dziś formowo niedziela, ale nie chcę mówić takiego tradycyjnego kazania, skupiając się na osiołku i na palmach i na tych wszystkich elementach, które temu wydarzeniu towarzyszyły, bo słyszeliście o tym wielokrotnie. Chcę spróbować dotknąć istoty tego zdarzenia, tego, co się tam miało wydarzyć, to, co chciał Jezus pokazać. Dlatego chcę przeczytać kilka wersetów, które zaczynają się dużo dalej. W Ewangelii Łukasza czytamy: i przywiedli je, ośle, do Jezusa i narzuciwszy swe szaty na ośle, wsadzili na nie Jezusa, a gdy on jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli. Marek pisze tak: wielu zaś słało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie obcięte z drzew polnych, a ci, którzy szli przed nim i którzy szli za nim, wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, błogosławione królestwo Ojca naszego Dawida, które nadchodzi, Hosanna na wysokościach. To, co zrobił Jezus, było takim typowym zjawiskiem dla proroków Starego Testamentu. Można powiedzieć, że wykonał pewien gest proroczy, dlatego na tym oślęciu wjeżdżał. I była to pewna manifestacja. Dlatego uczniowie chociaż raz tym razem odczytali dobrze intencje Jezusa, dopasowując się do tego, co było Jego zamiarem. Zrozumieli Jego zamiary i przygotowali Mu fetę, na jaką zasługiwał ze wszech miar. Kiedy zbliżali się do Góry Oliwnej, jak czytamy, czyli do ważnego punktu Jerozolimy, zaczęli wznosić okrzyki na Jego cześć, na cześć Jahwe i na cześć Jezusa. To nie była taka zimno zaplanowana akcja propagandowa, chociaż mogłoby to tak wyglądać. Zbliżamy się, osiągamy pewien punkt, Piotr rusza ręką na znak i wszyscy zaczynają skandować coś. To nie działało tak. Ja widzę to jako taki spontaniczny wybuch radości. W pewnym momencie oni już nie mogli się powstrzymać, żeby oddać chwałę temu, któremu towarzyszyli przez tyle czasu, a teraz wiedzieli, że coś wielkiego, coś niezwykłego się zbliża. Coś będzie miało miejsce, coś na ich oczach się wypełnia. Narastała atmosfera wielkiego wydarzenia i oni pewnie byli tego świadomi. Kiedy Jezus posłał po to ośle, kiedy wyruszył z nimi, wiedzieli, że coś chce w ten sposób pokazać. I pewnie mieli świadomość, że a może nie mieli świadomości, ale tak czy owak na ich oczach dokonywała się historia. Przybywało ludzi na ulicach, co jeszcze podkreślało rangę tego wydarzenia i podnosiło temperaturę ich emocji. No i wreszcie wybuchli, nie mogąc już dłużej tego powstrzymać. W końcu eksplodowali tą radością. Tak sobie myślę, że Kościół to jest chyba, powinno być takie miejsce, gdzie najwięcej jest radości na świecie. Że chyba w żadnym miejscu innym na świecie nie powinno być tyle radości jak w Kościele. Bo kto ma więcej powodów do przeżywania radości niż my tak naprawdę? I dlatego właśnie mówię o tym, żebyśmy nie bali się wybuchnąć radością, kiedy Duch Święty pobudza nasze emocje, żeby ją wyrazić. Ja wiem, że jesteśmy ograniczeni naszymi różnymi kulturowymi granicami, tym, że zostaliśmy w tak, a nie inaczej, że jesteśmy uczeni do tego, żeby nasze emocje i uczucia skrywać przed Bogiem. Ale chcę powiedzieć, że wiele przez to tracimy. Wiele przez to tracimy, że nie możemy doświadczać w taki sposób Jego działania pośród nas, bo coś zatrzymujemy w sobie. Nie chodzi o to, żebyśmy sztucznie wywoływali taką atmosferę radości i nakręcali się w takim wyrażaniu ekstatycznych emocji, bo to, co jest nieszczere, to nie ma żadnej wartości, to nic nie będzie dawało. Ale poddawajmy się działaniu Ducha Świętego, kiedy przychodzi do nas, żeby wydobyć z nas radość. Tak jak uczniowie poddali się działaniu Ducha Świętego właśnie tam, na tej drodze u podnóża Góry Oliwnej, że to wybuchło wreszcie z nich. Inna rzecz, jakiej możemy się uczyć od nich, to jest radość z Jezusa. Radość z Jezusa za to, czego dokonał i za to, kim jest. Oni przez te 3 lata, chodząc z Jezusem, przyglądając Mu się, doświadczając niezwykłych rzeczy, które były ich udziałem dzięki Niemu, w końcu nauczyli się cieszyć z Niego. I teraz pytanie, czy my potrafimy się cieszyć z Jezusa? Czy potrafimy się cieszyć z Jezusa w naszym życiu? I znowu zachęcam, żebyśmy się uczyli tego, żeby nie poprzestawać na takim intelektualnym przyswajaniu sobie niektórych prawd, czy pewnych prawd wiary, pewnych zasad biblijnych, zasad życia, zasad tego, kim jesteśmy, kim jest Bóg. Żebyśmy na tym się nie zatrzymywali, ale żebyśmy umieli się tym emocjonować właśnie. Psalmy pełne są takich właśnie momentów radowania się Bogiem. Kiedy czytamy jeden po drugim, to widać, jak tam buzują emocje w autorach poszczególnych psalmów, jak oni koniecznie chcą wyrazić swoją radość z Boga, z tego, co Bóg uczynił w ich życiu, z tego, kim On jest w ich życiu. I teraz możemy się cieszyć z Jezusa na różne sposoby. Możemy się cieszyć z tego, kim jest dla świata, kim jest dla wszechświata, ale możemy się też cieszyć z tego, kim jest dla mnie. Mogę się cieszyć z tego, kim jest dla mnie i tylko dla mnie. A gdyby tak spróbować w modlitwie, kiedy się modlimy, gdyby tak spróbować wymienić to, co ja mam w tym dniu, w tym momencie swojego życia dzięki Niemu. Czasem w naszej modlitwie patrzymy zbyt szeroko. Patrzymy na cały obraz. A gdybyśmy się tak skupili na tym, tu i teraz, na tym, co właśnie dzięki Niemu ja mam w swoim życiu. Właśnie dzisiaj, właśnie teraz, co On uczynił dla mnie. Gdyby tak spróbować, gdyby tak przypomnieć sobie, że to jest też mój Bóg, który moje życie zmienia. To nie jest tylko ten Bóg wszystkich, ten Bóg całego świata, który trzyma w swoim ręku wszystko. Czasem, kiedy patrzymy tak szeroko, coś tracimy z pola widzenia. A gdyby tak właśnie spojrzeć w taki sposób. To pomaga rozwijać więź z tym, który jest moim Panem, z tym, który jest moim przyjacielem, z tym, który jest moim Bogiem. Nie bójmy się tego, że to jest mój Bóg również. To jest Twój Bóg, każdego z nas odrębnie i wszystkich nas razem. Ale z tego poziomu osobistego możemy przecież zawsze wracać do poziomu szerszego oddawania Bogu chwały, ciesząc się też z innych, którym Bóg pomaga, w których życiu działa. Czasem w swoim życiu jesteśmy rozczarowani tym, co nam nie wyszło, tym, co nam się nie udało, tym, czego nie otrzymaliśmy, tym, co nas spotkało. Gdzieś żałujemy czegoś, czego nie ma w naszym życiu. A gdyby tak uczyć się cieszyć z tego, co jest sukcesem kogoś innego, z tego, co spotkało kogoś innego, z tego, co radosnego spotkało kogoś. Gdyby tak uczyć się cieszyć z tym, co jemu Bóg dał. Czyż to nie uwalnia, czyż to nie rozwesela, czyż to nie dostarcza nam dodatkowych powodów do radości? Pomyślmy tylko. Czyż Kościół nie byłby miejscem bardziej radosnym, gdybyśmy umieli się cieszyć swoją radością nawzajem, a nie tylko swoją własną radością? Bo faktycznie ktoś przychodzi w niedzielę i mówi, no miałem ciężki tydzień, różne rzeczy mi się nie udają, nie mam powodu, żeby się cieszyć. Ale możemy się cieszyć tym, co się dzieje w życiu innych ludzi, nie patrząc na to, że akurat w tym momencie to, co jest moje, nie jest takie koniecznie rozweselające. Może tej radości powinienem szukać też gdzie indziej niż tylko w sobie samym. Ale jest jeszcze coś ważnego, jest jeszcze kilka ważnych rzeczy w tej historii. Tak jak powiedziałem, uczniowie nie przeoczyli tym razem czegoś ważnego w swoim życiu. Tak jak im się zdarzało wcześniej, tak tym razem na szczęście tego nie przeoczyli. Łukasz właściwie nic nie pisze o palmach z tej palmowej niedzieli, ale pisze o nich Mateusz. Czytamy w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza. A wielki tłum rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze, a rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc, Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. I gdybyśmy tak połączyli te dwie relacje, tę relację Łukasza i relację Mateusza, jeszcze relację Marka, to otrzymalibyśmy pewien ciąg zdarzeń. Każdy z nich dodaje pewne elementy do tego wydarzenia. Uczniowie podnieśli taki radosny rwetes na cześć Jezusa, a tłum się do tego dołączył. I oni wołali Hosanna, czyli wołali zbaw teraz, prosimy, zbaw teraz. To był rodzaj modlitwy, którą oni wznieśli właśnie do Boga. Prosili o to, żeby Bóg wkraczał jako ten, który zbawia. Mówili: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. I to jest zawołanie z jednego z psalmów, z psalmu 118. To jest pozdrowienie pielgrzyma. W ten sposób pielgrzymi się pozdrawiali, przychodząc do Jerozolimy. Ale kiedy mówili Hosanna synowi Dawidowemu, to jest wołanie skierowane do Boga albo do króla. A kiedy mówili Hosanna na wysokościach, to z kolei wołanie skierowane do aniołów, którzy tam na wysokościach wołali do Boga o wybawienie dla żyjących tu na ziemi. I to była modlitwa, ta modlitwa, którą oni wznieśli tam na tej ulicy, była modlitwa, która została wysłuchana szybciej niż myśleli i została wysłuchana pełniej niż im się wydawało, niż mieli na to nadzieję. Bo Bóg rzeczywiście wkroczył ze swoim zbawieniem i to się wydarzyło zaraz na ich oczach w zasadzie. Możemy powiedzieć, że zachowanie uczniów jest nieracjonalne w tej sytuacji. No bo idą i nagle zaczynają krzyczeć, prawda? Nic się nie wydarzyło pomiędzy odcinkiem A a odcinkiem B, pomiędzy tym miejscem, w którym jeszcze zachowywali się normalnie, a w tym, kiedy już zachowali się nienormalnie z naszego punktu widzenia, prawda? Można powiedzieć, że na pierwszy rzut oka to jest jedna z gorszych okazji do takiej manifestacji uwielbienia dla Jezusa, no bo żaden cud się nie wydarzył, żaden ślepy nie zaczął widzieć, żaden wskrzeszony nie został w tym momencie. Nic takiego nie miało miejsca. Gdyby to jeszcze wydarzyło się zaraz po jakimś cudzie, to byśmy zrozumieli, tak? Ale może właśnie uczniowie czegoś się w końcu nauczyli, chcieli nadrobić dawną swoją nieczułość na Boga. Czy wyczuwali, że może to jest jednak ten szczególny moment, tak jak mówiłem wcześniej? Może i jedno, i drugie. I teraz zobaczmy, zastanówmy się nad sobą. Jeśli nie oddajemy chwały Jezusowi w pewnych szczególnych momentach naszego życia, kiedy naprawdę na to zasługuje, to trudno będzie to nam robić, o ileż trudniej będzie to nam robić w zwyczajnych chwilach, kiedy w zasadzie jakby nie ma powodu. Samo powiedzenie, że nie ma powodu oddawać Bogu chwały, jest już jakimś oksymoronem, jest już jakimś dziwadłem, prawda? Ale gdzieś tak myślimy, gdzieś tak nam się wydaje. I teraz, jeśli nie mamy takiego zwyczaju, żeby cieszyć się Bogiem, żeby oddawać Mu chwałę, żeby wywyższać Go, żeby dziękować Mu, możemy przeoczyć coś ważnego w swoim życiu. Jeżeli nie jest to naszą rutyną, powiem tak, chociaż rutynę kojarzymy jako coś negatywnego, ale jeśli nie jest to naszym dobrym przyzwyczajeniem, naszym dobrym zwyczajem życiowym, że oddajemy Bogu chwałę na każdym miejscu naszego życia, tak jak zachęca nas do tego słowo, to możemy coś przeoczyć. Coś ważnego możemy przeoczyć zwyczajnie, bo nie będziemy gotowi do tego, bo nie będziemy mieli takiej świadomości. Bo są takie chwile, kiedy Duch Święty nas do czegoś popycha, wyraźnie nas do czegoś popycha, wyraźnie chce naszą uwagę zwrócić. I kiedy nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, to będziemy ogólnie tacy nieczuli i niewrażliwi na takie popchnięcie i coś nam zginie, coś zgubimy ważnego w swoim życiu. Tak jak ktoś taki, kto by był w tamtym miejscu i nie przyłączył się do tego wydarzenia, bo uznał, że w zasadzie nie ma powodu. Zobaczmy, że życie z Bogiem, żeby dawało nam jak najwięcej, wymaga od nas pewnej uwagi, pewnego skupienia, pewnej wrażliwości. To nie jest coś, co robimy mimochodem przy okazji, to, co się dzieje między nami a Bogiem. Jeśli tak jest, jeśli szukamy Boga w swoim życiu, a jednocześnie szukamy czegoś w internecie, że dam taki trywialny przykład, to możemy coś zgubić. Nie w internecie, w internecie w końcu to i tak znajdziemy dzięki Google'om, ale możemy coś zgubić z tego, co Duch Święty chciał nam powiedzieć. Zbyt wiele ważnych znaków Bożej obecności w naszym życiu możemy po prostu przeoczyć, zwyczajnie możemy przeoczyć, zwyczajnie możemy zgubić, bo popatrzmy, Bóg chce nam coś pokazać, ale nasze oczy są skierowane na coś zupełnie innego. Bóg Święty, Bóg chce nam coś powiedzieć, ale zwyczajnie zgiełk dnia codziennego zagłusza ten Jego głos. i dochodzą do nas te wszystkie dźwięki codzienności, ale już nie jest się w stanie przez to przebić Boży głos. Kiedy Duch Święty chce naszą uwagę skierować na coś istotnego, to my jesteśmy akurat zajęci czymś, co wydaje nam się istotne i znowu poleciało, przeleciało gdzieś mimo uszu. Mówimy, że Bóg do nas nie mówi, ale może jest tak, że zbyt wiele bodźców, które atakują nas codziennie z każdej strony, a żyjemy w złych czasach, jeśli chodzi o to. Nigdy człowiek od Bożego stworzenia nie był tak mocno atakowany bodźcami zewnętrznymi, tak intensywnie, tak głośno, tak silnie, żeby móc jeszcze spokojnie myśleć i reagować. I kiedy tak jest, kiedy to jesteśmy tak atakowani, to sprawia, że możemy nie wychwycić, możemy rzeczywiście nie złapać tego, co Duch Święty chce do nas powiedzieć. Natomiast uwielbienie Boga w modlitwie, czyli coś, czemu się poświęcimy w danym momencie, coś, na co skupimy swoją uwagę, to jest okazja do zatrzymania się. I mówię, nie mówię o modlitwie w ogóle, ale mówię o modlitwie uwielbienia. To jest coś szczególnego, bo nie musimy w tym momencie gorączkowo przypominać sobie, czego jeszcze potrzebujemy, o co jeszcze powinniśmy się pomodlić, o czym jeszcze mogliśmy zapomnieć, żeby to Bogu powiedzieć. Możemy spokojnie, pomału skierować swoje myśli na Niego. I powiem tak, nie żałujmy w modlitwie czasu dla Boga, zabierając cały ten czas na swoje potrzeby. Wydaje nam się, że one się nie kończą i nawet się nam nie wydaje, nawet tak jest. I wydaje nam się wówczas, że nie możemy przecież tyle się modlić, bo jak już wszystko wymienimy, to już czas kończyć, prawda? Ale kiedy my będziemy myśleć o Nim, kiedy my w naszej modlitwie będziemy myśleć o Nim, będziemy skupieni na Nim, bądźmy pewni, że On będzie myślał o nas w tym czasie. Że On będzie pamiętał o tym, czego my potrzebujemy. To tak działa właśnie, tak działa nasza relacja z Ojcem. Kiedy my się skupiamy na modlitwie, kiedy my się skupiamy na modlitwie chwały dla Niego, Bóg się skupia na tym, czego my potrzebujemy. Także pamiętajmy, żeby nie przeoczyć czegoś ważnego. Następna rzecz, która wynika z tej historii, to kiedy to ma miejsce w ogóle? Oczywiście to jest w przeddzień śmierci Jezusa. Przenośni, mówię, w przeddzień. I w ten przeddzień śmierci ma miejsce zwycięstwo nad śmiercią. Powiedziałem, że na pierwszy rzut oka to była zwyczajna sytuacja. Nie było w tym nic szczególnego, kiedy ta radość wybuchła. A jednak było, ale tylko na podstawie relacji Jana. Tylko Jan wychwycił ten moment. Czytamy w 12 rozdziale. Ewangelii Jana od 17 wiersza. Świadczyła więc o nim rzesza, która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Wtedy mówili faryzeusze między sobą: widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za nim. Wjazd Jezusa do Jerozolimy miał miejsce niedługo po wskrzeszeniu Łazarza. Wydawałoby się, cud jak cud, no. Przyzwyczailiśmy się do cudów Jezusa. W końcu też już innych też wskrzeszał. Nie był to jego pierwszy, nie był to jego jedyny cud. A jednak było coś wyjątkowego w tym. I zwróćmy uwagę na takie dwie rzeczy. Po pierwsze, w ogóle wskrzeszenie jest zwycięstwem nad śmiercią, jest szczególną manifestacją Bożej mocy. To zrobiło na ludziach ogromne wrażenie. To zawsze robi na ludziach ogromne wrażenie, kiedy człowiek jest wskrzeszany. Tym bardziej w tej sytuacji, kiedy wiemy, że upłynęły już 3 dni, kiedy Łazarz był w grobie. To nie było chwilę po zatrzymaniu akcji serca, że znowu zaczęło działać. Znowu pika, tak jak trzeba. Ale przecież wiemy, że nawet jeśli popatrzymy na to w taki sposób, jak na to zasługuje, jako na wyjątkową rzecz, na wyjątkowy cud, to popatrzmy, że było to zaledwie preludium do tego, co miało nadejść niedługo, dopiero, do zmartwychwstania, które Jezus zamanifestował nad sobą samym, do zwycięstwa nad śmiercią, które Jezus zamanifestował na sobie samym. To było dopiero wydarzenie, to było dopiero coś. I analogią do tej sytuacji jest przejście od nowego narodzenia, które jest w naszym życiu zwycięstwem nad mocą grzechu, do naszego zmartwychwstania, które jest pełnym zwycięstwem nad śmiercią, zarówno tą śmiercią duchową, jak i śmiercią fizyczną. Jeśli mniejsze rzeczy nie wywołają w naszym życiu, naszej reakcji, zachwytu nad Bogiem i oddania Mu chwały, to być może nie dane nam będzie oglądać większych rzeczy. Pomyślmy nad tym w ten sposób. Jeśli nad mniejszymi rzeczami nie potrafimy się zachwycić, jeśli Bóg coś czyni, to może nigdy nie będzie nam dane oglądać większych rzeczy. My myślimy odwrotnie, że chcielibyśmy oglądać większe rzeczy. Jak będziemy oglądać większe rzeczy, to wtedy może docenimy też mniejsze. Bóg patrzy inaczej. Ale jest druga rzecz, która dotyczy tej historii, tego aspektu historii. Słowa Jezusa jako tego, który czynił cuda, czynił wielkie rzeczy, narastała. Z każdym tygodniem przybywało takich wydarzeń, z każdym tygodniem przybywało świadków takich wydarzeń. Po historii z Łazarzem były już całe tłumy, które przyszły powitać Jezusa, którego sława biegła przed Nim. I myślę, że takie pozytywne doświadczenia w naszym życiu duchowym, niekoniecznie aż takiej rangi, ale w ogóle pozytywne doświadczenia, które mamy za sobą, z naszej relacji z Jezusem, też narastają w ciągu naszego życia. Też tego przybywa, przynajmniej tak powinno być, w naturalnym życiu duchowym, że mamy coraz więcej za sobą takich pozytywnych doświadczeń działania Boga w naszym życiu. I to gdzieś zbliża się do jakiejś masy krytycznej, do momentu, w którym uwolnione zostanie coś przełomowego w naszym życiu. Ale nie chodzi o to, że coś w nas eksploduje, że Bóg coś tam zrobi takiego nadzwyczajnego, ale chodzi o to, że kiedy gromadzimy w sobie te doświadczenia Bożego działania w naszym życiu, to one w pewnym momencie mogą pobudzać nas do reakcji, która sprawi, że nic już więcej nie będzie takie same, że wreszcie złapiemy, że wreszcie zrozumiemy, na czym polega działanie Boga w naszym życiu. Kiedy już nie będzie dłużej takie samo. Na razie zobaczmy, zbieramy doświadczenia w swoim życiu, zbieramy różne doświadczenia, zbieramy dobre i złe doświadczenia. I czasem jest tak, że nasze życie płynie od jednych do drugich. Dobre doświadczenia trochę nas napełnią dobrym myśleniem, dobrymi emocjami, później te złe doświadczenia tak jakby spuszczają z nas powietrze. I później znów zostaniemy dopompowani trochę, nabieramy kształtów i znów sflaczejemy, że tak powiem, nieelegancko. Ale to nie jest tak naprawdę, to nie jest taka walka Syzyfa, jak z dziurawym materacem. To nie jest tak w normalnej sytuacji, bo w normalnej sytuacji naszej relacji z Bogiem stale, chociaż może w niezauważalny sposób, wiara, nadzieja i miłość coraz bardziej i coraz pewniej odnoszą zwycięstwo w naszym życiu nad zwątpieniem, nad zniechęceniem i nad apatią. Tak wygląda Boży zamysł działania w naszym życiu. Tak Bóg buduje nasze życie, żeby to nas rozwijało, to wszystko, czego doświadczamy, każdy aspekt Bożego działania w naszym życiu, żeby nas czegoś uczył i pomagał nam lepiej sobie radzić z każdym negatywnym doświadczeniem, że to każde negatywne doświadczenie będzie miało coraz mniejszy wpływ na nas, a każde pozytywne będzie miało coraz większy. Taki jest Boży zamysł dotyczący naszego życia, żebyśmy umieli wyciągać wnioski z tego, co się z nami dzieje i wokół nas. Jeśli człowiek nie potrafi się skupić na Bogu w swoim życiu, jeśli rzeczywiście poddaje się takiemu natłokowi, takiej inwazji bodźców ze wszystkich stron, to nie będziemy w stanie wychwycić tej nauki, która płynie z doświadczania Bożego działania w naszym życiu. Ale jeśli potrafimy, jeśli skierujemy swoją uwagę na Boga, to zacznie to funkcjonować właściwie. To jakby taka maszyna, która zacznie, załapie swój rytm i zacznie właściwie działać. Taka jest Boża intencja działania w naszym życiu. zobaczcie, że powiem coś dziwnego, coś, co dziwnie zabrzmi, ale nawet śmierć może prowadzić do zwycięstwa życia. I dla nas to jest niepojęte, bo śmierć zawsze jest końcem. A w Bożym zamyśle śmierć może być początkiem czegoś, może być właśnie zwycięstwem. Tak było w przypadku Jezusa. Jego śmierć była zwycięstwem, ewidentnym zwycięstwem i początkiem. Dla Boga śmierć to jest po prostu fragment planu. Mniejsze wpływa na większe. Tak On patrzy na to. Doczesne nie przekreśla wiecznego. Tak On to widzi. My jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnie innej ekonomii życia, która polega na tym: zachowaj, zatrzymaj, przygarnij, nie oddawaj. I teraz mówię o bardziej przyziemnych rzeczach, nie o życiu jako stanie przeciwnym do śmierci, ale tych bardziej przyziemnych rzeczach, które mówią nam o tym, że nie powinniśmy oddawać z tego, co już jest naszym udziałem. Boża miłość jest rozrzutna. Boża miłość polega właśnie na rozdawaniu, na oddawaniu, na pozbywaniu się. Boża miłość w stosunku do nas polegała na pozbyciu się życia, żeby to życie stało się naszym udziałem. Ale Bóg też jest świadomy, że żeby zdobyć coś większej wartości, coś wielkiej wartości, warto wypuścić z ręki coś, co ma wartość jedynie chwilową. W tym przypadku to ta wartość chwilowa, mówię o Jezusie, nie była czymś znikomym, ale jednak z Bożego punktu widzenia to była wartość chwilowa. Wartość Jego życia była czymś mniejszym niż wartość naszego życia w sensie całej wieczności. A teraz przenosząc to znowu na nasze zwykłe, przyziemne rzeczy. Nasz czas poświęcony komuś, nasze pieniądze ofiarowane w potrzebie, rezygnacja z tego, co przyjemne dla zdobycia tego, co zmienia życie. To są właśnie te przykłady zastosowania Bożej ekonomii życia na przekór naszej ekonomii, która mówi nam: nie, nie rezygnuj, nie oddawaj, nie dziel się, zatrzymaj, zgarniaj, miej jak najwięcej. Wszystkiego, nie mówię tylko o pieniądzach, wszystkiego, swojego czasu, swojego życia. Zatrzymuj, zgarniaj, gromadź. To jest nasze myślenie. Boże myślenie jest odwrotne. I ostatnia rzecz całej tej historii. Jest coś, co jest absolutnie kluczowe w naszym duchowym rozwoju i przyglądaniu się, i przybliżaniu się do oglądania tego, w co wierzymy. I tym czymś myślę, że jest stałe pragnienie w naszym życiu wyrażania uwielbienia dla Jezusa. Od uczniów możemy się uczyć w tej historii uwielbienia Jezusa za to, co było, czyli za Jego cuda, i za to, co będzie, czyli za Jego panowanie, które będzie miało miejsce. W naszym przypadku możemy się wygląda to tak, że uczymy się uwielbienia Jezusa za to, co było, czyli za nasze zbawienie, i za to, co będzie, czyli wypełnienie obietnic i Jego panowanie. I czasem Duch Święty zwraca mi delikatnie uwagę na to, żeby właśnie zauważyć na ważność uwielbienia Jezusa w modlitwie. Trudno jest nam w modlitwie skupić się na uwielbianiu Jezusa. Tak jak powiedziałem, znacznie bardziej naturalne i oczywiste jest dla nas, kiedy prosimy o pomoc dla siebie czy dla innych nawet. I wydaje nam się, że taka modlitwa coś zmienia, bo kiedy prosimy, i teraz pomyślimy, prosimy o coś dla kogoś, nie dla siebie, o coś dla kogoś, to jest to takie właśnie dobre, altruistyczne, chrześcijańskie i tak dalej. Że to będzie coś zmieniało. Natomiast co zmieni modlitwa uwielbienia dla Jezusa? Czy ona go zmieni? On ma wszystko, jego uwielbiają aniołowie znacznie lepiej i tak dalej. Myślimy sobie, ta nasza modlitwa nic nie daje, nie ma żadnej wartości dodanej z tej modlitwy. Jemu nie, jakby nic nie przybywa od tego. Ale nie chodzi o to, czy jemu przybywa, czy nie przybywa, czy on tego potrzebuje, czy on tego nie potrzebuje. On tego chce po prostu i to mu się należy, zwyczajnie zasługuje na to. Ale nie o tym, nie na tym się chcę skupić. Modlitwa uwielbienia ma też w sobie najwięcej bezinteresowności. A co za tym idzie, najwięcej czystości, Bo tak jak już mówiłem wcześniej, nie modlimy się dla siebie, żeby coś zdobyć, modlimy się dla Niego, żeby coś Mu dać. I to jest najbardziej czysta modlitwa, jaka może wypłynąć z naszych ust. Bo nawet jak się modlimy o kogoś, to pomyślmy sobie, tu również może gdzieś w tyle głowy zadziałać nasz rodzaj pychy, że zobacz, ktoś był w tarapatach, ja się o niego modliłem i teraz został uzdrowiony i mam jakąś zasługę w tym. Natomiast kiedy modlę się uwielbiając Jezusa, nic na tym nie zyskam i niczym się nie mogę pochwalić. I dlatego ta modlitwa jest najbardziej czysta. A jednak właśnie ta modlitwa, która wydaje się, że nic nie zmienia, myślę, że zmienia najbardziej nas. Najwięcej w nas może zmienić właśnie modlitwa, w której oddajemy chwałę Jezusowi. Nie ta modlitwa, w której się modlimy o coś, która wydaje nam się, że zmienia rzeczywistość wokół nas. Zmienia rzeczywistość wokół nas, to prawda, ale niekoniecznie zmieni nas. Natomiast ta modlitwa, jestem pewien, że najbardziej może nas zmienić. Może właśnie w tym tkwi cała tajemnica naszej relacji z Bogiem, naszego życia z Bogiem, że otrzymujesz, kiedy dajesz, kiedy nie myślisz o sobie. Pomyślmy o tym, że Bóg działa według zupełnie innych wartości niż te, które kierują naszym życiem. Otrzymujesz, kiedy dajesz, a nie kiedy myślisz o sobie. I kończąc już. Ostatni element tej całej historii. Kiedy miał miejsce ten nadzwyczajny wjazd Jezusa do Jerozolimy, kiedy te tłumy wiwatowały na Jego cześć, kiedy ludzie radowali się, krzyczeli Hosanna i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że Jezus nie myślał z goryczą: no tak, ci, co teraz tak krzyczą na moją cześć, za parę dni będą krzyczeć: ukrzyżuj go i zdradzą go. Myślę i jestem przekonany o tym, że Jezus przyjmował ich uwielbienie, bo widział w nim szczerość. Nawet jeśli to była szczerość nietrwała, nawet jeśli to była szczerość tej chwili, Jezus ją przyjął i był za nią wdzięczny. Dlatego nie martwmy się, że nasze uwielbienie nie jest doskonałe. Nie przejmujmy się tym, że nie potrafimy tak ładnie i tak zgrabnie i tak wdzięcznie i tak dalej. Nie myślmy o tym w ogóle. Dawajmy Mu tyle, na ile nas w danym momencie z naszego życia stać. Dawajmy to, co najlepsze, ale dawajmy tyle, ile potrafimy dać. Nie przeskoczymy samych siebie. Nie uwielbimy Jezusa lepiej niż cherubiny i serafiny w niebie. Nie jesteśmy w stanie, ale niech to nas nie zatrzymuje. Nie bądźmy tutaj perfekcjonistami uwielbienia. Uwielbiajmy tak, jak z naszego szczerego serca potrafimy dać. Za jakiś czas to nasze uwielbienie będzie doskonalsze, będzie dojrzalsze, ale teraz, jeśli dajemy wszystko, na co nas w danej chwili stać, jest to w oczach Jezusa równie cenne niż doskonalsze uwielbienie, które w tej chwili nas przerasta. Jezus będzie się cieszył szczerze z tego, kiedy będziemy w naszej modlitwie potrafili Go uwielbić. Nawet jeśli będą to 2-3 zdania, bo nic więcej nie potrafimy wydusić z siebie. Ale krok po kroku będziemy się uczyć. I pamiętajmy o tym w ten sposób, myślmy o tym w ten sposób. Bóg chce, żebyśmy się rozwijali. A człowiek się rozwija wtedy, kiedy coś praktykuje, kiedy coś robi. Nie bądźmy tymi, którzy cały czas myślą: dopóki to nie będzie doskonałe, to tego nie będę robił. Im bardziej będziemy to robić w naszej niedoskonałości, tym bardziej doskonałe będzie się to stawało. Taki jest Boży plan, taki jest Boży zamysł odnośnie naszego życia. To będzie nas zmieniało i to będzie zmieniało nie tylko nas. I na koniec, to już trzeci koniec, ja wiem, ale to już jest ostatni koniec. Żeby pomóc nam w uwielbieniu Jezusa, chcę pokazać, w jaki sposób Jezusa uwielbił Paweł. Jak się uczyć to od najlepszych. W liście do Kolosan czytamy tak, w pierwszym rozdziale. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Panie, ja dziękuję Ci za to, że przez Twoje słowo, przez wydarzenia z Twojego życia na ziemi pobudzasz nas do tego, żeby oddawać Ci chwałę, żeby cieszyć się Tobą, żeby skupiać swoją uwagę na Tobie. Dziękuję Ci za to, że pokazujesz nam, jak bardzo potrzebujemy tego, żeby w swoim życiu nie przeoczyć tego, co ważne. Dziękuję Ci, Panie, że pokazujesz nam, jak ważne jest to, żeby w swoim życiu widzieć Twoje zwycięstwa i dostrzegać te zwycięstwa też w sobie. Widzieć, że to, co się w naszym życiu dzieje, jest postępem. I żebyśmy z tego czerpali siłę i nadzieję i patrzyli na to, że coraz więcej jest tego, co dobre, a coraz mniej może być tego, co złe. Bo jeśli od Ciebie czerpiemy siłę, to tak właśnie żyjemy. Dla Twojej chwały, Panie. Amen.